Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Tak zaczynały się spotkania tydzień temu.
Kronika poznańskiego Skowronka. Jeszcze nie zakończona. O, 2016 rok. Tylko, że tu jeszcze nie, bo ja skręcam, jak już zakończę wszystkie kartki, to ten czas skręcam, nie? Bo tak to bym za każdym zdejmował, to by mi się to zniszczyły, te kartki. Bo przecież tyle, co medali zdobyły w Grecji, na Sycylii, gdzie tylko. A tutaj nasza dyrygentka doktorat zrobiła.
Alicja Szeluga.
Tak. No i tu kwiaty jej przyniosłem. Te. Tutaj jeszcze przyjdzie jedno zdjęcie.
Bohaterem reportażu sprzed tygodnia był pan Czesław Makieła, z racji aktywności społecznej wyróżniony tytułem Przyjaciel Łazarza. Z zawodu inżynier-odlewnik, prawdziwy mistrz w swoim zawodzie. Ciekawie opowiadał o ogrodzieńcu, z którego pochodził, o swojej muzykującej poznańskiej rodzinie i dokonaniach, których miał wiele na koncie. Mówię w czasie przeszłym, bo pan Czesław w dniu, w którym była emitowana audycja, zmarł. Rodzina zadzwoniła do mnie następnego dnia, dziękując za ten zapis. Audycja zmniejszyła ich traumę. Siedli przy radiu i mieli wrażenie, że pan Czesław jest nadal z nimi. Natomiast ja obiecałam sobie, że wrócę do wątku, który nie zmieścił się w spotkaniach z kulturą, a dotyczył pomnika wdzięczności. Pan Czesław Makieła, jako odlewnik, był odpowiedzialny za sprawy techniczne i działał jak zawsze społecznie. Uważał, że Wielkopolanie mają za co być wdzięczni powstańcom wielkopolskim i tym, którzy wywalczyli niepodległość. I miał rację.
Co za czasy, nie było takich od lat. Posady drży świat. Coś nadchodzi, to koniec świata czy brzask. Coś się rodzi, nieznane piękno czy krach. W głowach mętlik i niepokój, z góry, z dołu, z przodu, z boku.
Mnóstwo mędrców i proroków, kubków, topków, obi boków. A człowieka poczciwego
jako tako porządnego
może tylko spokój. Co za czasy, świątki spadają na wrok. Ludzkie masy z utartych zbaczają dróg. Drogowskazy nie pokazują dziś nic. Czas obnażył erzac, tandetę i pizz.
zbiera błoto i roztopy, na ugorach chude snopy,
liche ścieżki, ślepe tropy,
pieszo, poso i na popych.
Z dużym trudem podążamy,
naszą wspólną biedę pchamy
do ojczyzny naszej, do Europy. Co za czasy, nie było takich od lat. Pęka masyw, jęczą posady, drży świat. Coś nadchodzi, to koniec świata czy brzask. Coś nadchodzi, to koniec świata.
Z racji zmniejszenia obostrzeń teatry zaczną grać. Ciekawie zapowiada się premiera Czerwonych Nosów w Teatrze Nowym w reżyserii Jana Klaty. Spektakl ma być krzykiem artystów w czasach pandemii. Czerwone Nosy Petera Barnesa miały pierwszą swoją premierę w Teatrze Nowym w 1993 roku za dyrekcji Eugeniusza Korina. Przekładu dokonał wówczas Stanisław Barańczak i on służy do dziś. Oto fragment rozmowy z panami sprzed lat.
Umówmy się, że życie nie jest takie złe. Słodkie bywa jak różyczka, jak marcepan.
W dobrym stylu zamknął w niedzielę sezon Teatr Nowy w Poznaniu, wystawiając po raz 17 od premiery przy wypełnionej po brzegi gorącej widowni sztukę Czerwone Nosy Petera Barnesa, współczesnego angielskiego dramaturga. Akcja toczy się w Auxerre i w Avignon we Francji w 1348 roku za pontyfikatu Klemensa VI. Epidemia drzumy dziesiątkuje ludzi. W obliczu zagrożenia człowiek obnaża się, dając upust swym namiętnościom. Peter Barnes ośmiesza wszelkie autorytety, władzę, hierarchię kościelną. Robi to językiem dosadnym, dowcipnym, żonglując słowami. Zdziera z człowieka kostium i maskę, pokazując, jacy jesteśmy okropni. Ale Barnes daje też nadzieję, czerwone nosy, oczyszczający śmiech księdza Flota, przekonywująco granego przez Janusza Andrzejewskiego. Wśród publiczności w Teatrze Nowym był tłumacz sztuki Stanisław Barańczak z małżonką. Po przedstawieniu państwo Barańczakowie spotkali się z reżyserem Czerwonych Nosów, Eugeniuszem Korinem.
A czy panowie konsultowaliście w trakcie przygotowywania przedstawienia?
Z kurią?
Nie. Wizję nie. Tłumacza z pana reżyserską wizją.
Nie. Daliśmy spokój panu.
W tłumaczeniu mi się daje. Że nawet wyraziłem, co myślę, że w tym jak ją przetłumaczyłem. Ja myślę, że te najlepsze rzeczy z tej sztuki są właśnie na scenie.
To jest tak sugestywnie jest w warstwie literackiej po angielsku, a po polsku chyba jeszcze bardziej sugestywne, że właściwie trzeba by tylko usłyszeć, co chce autor i to wszystko.
To taki traktat filozoficzny o życiu. Wydawałoby się, że już filozofowie wiele powiedzieli, ale Bensowi się też trochę udało.
Czasami rzecz zupełnie groteskowa, farsowa, cyrkowa wyraża bardzo poważne problemy. I to jest sztuka, której nikt nie jest w stanie oskarżyć jakiekolwiek antyczłowiecze, że tak powiem, tendencje, bo ona jest bardzo humanistyczna, bardzo głęboka sztuka.
My jesteśmy takim gatunkiem dosyć podłym, ale to nie znaczy, że nas można przekreślić i trzeba przekreślić. To chyba właśnie o tym mówi Barnes.
Ci główni bohaterowie jednak zyskują sympatię i są.
Ostateczny rachunek jest na naszą korzyść. Myślę, że dlatego 2,5 godziny ludzie się śmieją, żeby potem tą taką pigułkę dosyć gorzką połknąć, prawda? Bo to jest właściwie takie, w tym pudełeczku takim zabawnym jest rzeczywiście dosyć gorzka prawda o nas, no ale...
Ja, to jest tylko smutno, ale nihilistyczne.
Jest ta drabina do nieba jednak.
Prawda, jest jakieś wyjście jest.
Tak.
Jest wyjście, to jest dobrze.
Umówmy się, że życie nie jest takie złe.
Eugeniusz Korin ma nadzieję na długi żywot Czerwonych Nosów na poznańskiej scenie.
Ale wszystko to pożyczka, którą trzeba zwrócić. Wynik! Nie bądźmy zbyt poważni.
Korin się nie mylił. Przedstawienie długo cieszyło się ogromnym powodzeniem. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy Czerwone Nosy w reżyserii Jana Klaty zobaczymy w Teatrze Nowym, ale jak będzie publiczność, to na pewno będzie i przedstawienie. Thank you. skoro zaglądnęliśmy do Teatru Nowego, to proponuję reportaż pod tytułem Chochoł. Powstał on w 2001 roku. O swojej drodze aktorskiej opowiadał zmarły w 2017 roku Tadeusz Drzewiecki, który w pewnym momencie życia pokonany został przez alkohol.
Chochoł. Powrót po latach. Reportaż Barbary Miczko-Malcher.
Ja jestem w ogóle tak dzisiaj szczęśliwy, że no, trudno wyrazić to słowami. Stałem na scenie i po prostu łza mi się w oczach zakręciła. Po tylu latach przerwy w tej pracy, nareszcie publiczność, oklaski, kurtyna i to wszystko. Coś wspaniałego.
A, słomiany Nygusie, wynocha paralusie!
Ubrałem się w cąta miał. Sam twój tatuś na mnie wdział, bo się bał. Bo się bał, jak jesienny wicher doł, zaś bym zwiąd róży krzak. A tak, tak, a tak, tak, skądże bym ja sam to wziął?
Idź precz na pole, puśka, hulaj chochole!
Kto mnie wołał? Czego chciał?
Parę lat stresów, różne koleje życia, trudności finansowe. Myślę, że to trochę wzbogaca też i wnętrze człowieka. Jak tak tęskni za czymś, przeżywa coś tam. Bogatszy jest o pewne doświadczenia życiowe. I Janusz no właśnie dał mi tę szansę i dyrektor Colin dał mi tę szansę, że wreszcie wróciłem na te deski. Pół diabeł, pół ta postać taka, bo to zawsze było na ogół tak, że to słomiana postać taka z sadu, a tutaj jednak nie, że on jakby się bawi tymi ludźmi, w końcu wytyka im, że są niezdolni, to te znane słowa miałeś, chamie złoty róg i co? I nic nie wykorzystać, byś go zgubił, durniu. Także ten Wyspiański jest też aktualny i dziś. Może będę w tym zespole, z czego byłbym bardzo, bardzo zadowolony, szczęśliwy.
Chodź do tomca!
Szumne pany, i cóż wy na to mówicie, że to niby różne stany? Piękne pany, szumne pany, i cóż wy na to mówicie, że to niby różne stany?
Dwa sezony później.
Lustro na wprost, lustro z prawej, lustro z lewej. Po środku Tadeusz Drzewiecki.
No tak, to ta lustra, żeby można się było obejrzeć z każdej strony. No bo tak, wesele no to bardzo dużo jest charakteryzacji. Wszyscy jesteśmy na biało. Następna rola, dziad w sędziach. No też jest to osoba starsza, zniszczona, bo jest to postać takiego człowieka, który przepił właściwie majątek, to znaczy, że go tak wykorzystał, że właściwie w sposób taki może trochę nieuczciwy, wykorzystując jego słabość, mu ten majątek zabrał. Jest to facet zmęczony, który gdzieś tam po rowach śpi. No to też bardzo dużo tych szminek. Ja w ogóle bardzo lubię się charakteryzować. Zawsze jak siadam przed lustrem, zaczynam charakteryzację, to jest to ten moment, w którym ja się zaczynam koncentrować. Poza tym charakteryzacja u mnie powoduje coś takiego, że ja zawsze czuję się, że ja jestem za czymś schowany. Jest inna postać, inny człowiek, który stoi na scenie. To nie jestem ja prywatny Tadeusz Drzewiecki, tylko jakbym ja prywatnie patrzył z boku na kogoś, w którego wkładam to, co ja tam czuję w tej roli. Podglądałem tutaj kolegów, był taki aktor u nas, Kot Kotarski, popularny Kocio. No, on brał kredkę i trzema, czterema kreskami zmieniał swoją twarz. Kociu lubił sobie to zajrzeć do kieliszka, tak jak przecież, no, nie ukrywajmy, sporo ludzi w tym zawodzie, bo ten kieliszek wódki, oczywiście jeżeli się przesadzi, to jest straszne, ale ten kieliszek wódki czasami powoduje, że schodzi z człowieka ta nieustanna kontrola nad sobą, że właściwie w każdym miejscu, w każdej sytuacji my się albo kontrolujemy, albo myślimy o tym, co mamy robić, bo przeciętny człowiek myśli sobie, no aktor pracuje, próbuje od 10 do 14, potem ma spektakl. Ale to jest nieprawda, bo ja jak dostaję rolę i jest pierwsza próba czytana, to ja nad tą rolą pracuję właściwie 24 godziny na okrągło. I czasami ten kieliszek wódki powoduje, że no to teraz wszystko schodzi, przestaję myśleć, że jestem prywatnie. Jasne, jeżeli się nie przesadza. Ja niestety w życiu parę razy przesadziłem i stąd moje życie to taka cały czas sinusoida, raz na górze, raz na dole. Były mi nieraz trudne okresy. Miałem szansę tutaj już dawno wrócić do tego teatru, zagrać rolę Saszy w Antygonie w Nowym Jorku. I też oczywiście słabość moja za duża była presja koledzy, którzy patrzyli na mnie i tak tej presji nie wytrzymałem. Coś poszedłem na jakąś wódeczkę, nie przyszedłem na próbę. Dyrektor Korin mnie wyrzucił po prostu. Prosiłem dyrektora Korina w rozmowie o to, żeby dał mi jeszcze szansę powrotu. Były trudne okresy. I tak się akurat zdarzyło, że Janusz Wiśniewski reżyserował Wesele. Jak się dowiedział, że ja jestem bez pracy, mówi natychmiast przychodź na próbę. Oczywiście dyrektor Korin mógł się nie zgodzić na mój powrót, ale się zgodził. Czyli dwóm panom zawdzięczam to, że odbiłem się z takiego dołka i wróciłem z powrotem na deski. I to jest Janusz Wiśniewski, dyrektor Korin. Takie niedobre rzeczy się wyrzuca z pamięci, że tak bez pracy szukałem wszystkiego, co można, naprawiałem piłki sportowe. Były czasy, że zbierałem makulaturę, że zbierałem puszki po piwie, żeby było na chleb. Udało mi się zatrudnić w takim markecie Jumbo na stoisku rybnym przed świętami. Sprzedawaliśmy ryby, karpie. Przepiękna praca. Pracowałem po 14 godzin. Po prostu kochałem tę pracę, bo robiłem tam teatr. Z klientami, którzy stali w kolejce, ja robiłem teatr. Mi się ta praca strasznie podobała. Nawet nie wiedziałem, kiedy mi 14 godzin mijało i wpadałem do wcipy. Ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni. Takie bardzo fajne przygody. Jak przychodzi pani i mówi, proszę pana, dwa karpie poproszę, tylko koniecznie, żeby były żywe. No to ja mówię, proszę pani, wszystkie są żywe, bo to tak idzie jak ciepłe bułki, to nawet nie zdążą usnąć te ryby. Także no i znalazłem jej dwa karpie, zważyłem, przykleiłem metkę do kasy z tej wagi, podaję jej, ona mówi, a to teraz niech mi pan je zabije. Ja mówię, dobrze, proszę pani, tylko pod jednym warunkiem. Ona mówi, jakim? Ja mówię, że pani weźmie te karpie na swoje sumienie. Ona mówi, jak to na moje sumienie? Ja mówię, proszę pani, no przecież jak ja dziennie zabiję 500 karpi, to piekło mam murowane. Poszedłem, zabiłem te karpie, wracam z powrotem i oczywiście głośno, tak jak mam nośny głos dosyć. Mówię, wie pani, po drodze się zastanowiłem, bo mi się przypomniało, że George Bernard Shaw kiedyś zapytany powiedział, że po śmierci chciałby być w niebie ze względu na klimat, a w piekle ze względu na towarzystwo. No to ja chyba już te karpie na swoje sumienie wezmę. Oczywiście cała kolejka w śmiech. Taki był piękny teatr. Pamiętam takie zdarzenie. Jako mały dzieciak poszedłem z rodzicami do kościoła, to była Wielkanoc i był taki w kościele ten stylizowany grób Chrystusa. Ja pamiętam, że to na mnie takie jakieś wrażenie sprawiło, że jak wróciliśmy, a mieszkaliśmy w takiej kamienicy, gdzie no, stara kamienica w piwnicy była, nie było żadnego betonu, nic, tylko to była taka zwykła ubita ziemia. Zszedłem do tej ciemnej piwnicy, zdjąłem krótkie spodenki, miałem marynareczkę, koszulkę, rozebrałem się do naga i się położyłem na tej ziemi, żeby, nie wiem, poczuć, jak to jest, że to tak nagle, że to ja jestem ten Chrystus, który tak leży w tym grobie na tej gołej ziemi. Coś tam w tej łepetynce tego młodego chłopaczka, coś tam siedział. Straszne baty za to dostałem oczywiście, bo rozbierając się uszargałem i te spodnie, tą czarną ziemią w tej piwnicy. Niezrozumienia mama nie miała dla moich eksperymentów wrażeniowych, że to jakie to wrażenie jest, jak się tak leży taki nieboszczyk. Ja jak przyszedłem na pierwszą próbę tu Wesela do Janusza, to no właśnie zobaczyłem te wyciągnięte ręce moich kolegów, że fajnie, że jesteś, wracaj do nas. Trzymaj się, stary, wracaj, bo szkoda ciebie. Kochamy cię, chcemy, żebyś z nami był.
Co się w duszy komu gra? Co kto w swoich widzi znak? Czy to śmiech? Czy to grzech?
Ta premiera była rzeczywiście wzruszająca dla mnie samego, bo po pierwsze spotkałem się z tak przepięknym przyjęciem przez kolegów. To było coś, co się nie zdarza. Przed świętami koledzy, wiedząc, że finansowo jest mi bardzo ciężko, że ja miałem zadłużone mieszkanie, także bałem się, że może eksmisja mi grozić. To był okres świąt Bożego Narodzenia. I ja przychodzę do domu i w przedpokoju stoi 15 siatek z zakupami. Koledzy się złożyli. Andrzejla i Borek pojechał do jakiegoś tam marketu i kupili wszystko, co nam potrzeba na święta. Ja teraz nawet jak o tym mówię, to mi się ściska gardło, bo wtedy usiadłem w przedpokoju i się popłakałem.
Pierwsza twoja garderoba w życiu?
W Kaliszu, pamiętam. To była trzyosobowa garderoba. Siedział Janusz Michałowski, Henio Talar i ja.
Dobre towarzystwo.
Ja ci powiem, że ja bardzo dobrze trafiłem do tego Kalisza, bo to był taki okres teatru takich młodych, gniewnych. Nie było, że się pracuje od do, bo jak wieczorna próba była i fajnie nam szło, to nieraz żeśmy kończyli o 12 w nocy i nie było, że to trzeba płacić, że to nadgodziny, że coś. Nie. Wszyscy byli tak zaangażowani, że się tworzy teatr, dobry teatr i nieważne jest, ile pracujemy. Ja przecież pamiętam taką moją pierwszą rolę w życiu, którą zagrałem w teatrze już zawodowym. To był Trinculo w Burzy Szekspira. My graliśmy w takim torfie mokrym, takim błocie i tak się stało, że po premierze dostałem zapalenie oskrzeli, ale ja sobie nie wyobrażałem, że z mojego powodu, mojej choroby można odwołać spektakl. I przez miesiąc myśmy grali te burze. Ja doprowadziłem się do takiego stanu, że jak wracałem do domu, to żona mi parzyła miętę, żebym mógł odetchnąć, bo miałem tak zawalone oskrzela. Po miesiącu, jak była zmiana repertuaru, bo tam się grało długimi cyklami, poszedłem do lekarza, to jak mnie osłuchał, to mówi: rany boskie, do czego się pan doprowadził? I od razu taka torba penicyliny, streptomycyny i do łóżka. To jeszcze w łóżku przychodzili koledzy, ponieważ myśmy wszyscy mieszkali w domu aktora. Ja leżałem w łóżku i żeśmy robili próby ścisłego nadzoru, w którym grałem Morisa, takiego młodego Żeneta, ścisły nadzór. Także to tak było, że wszyscy razem mieszkaliśmy. To bardzo jakoś tak scalało ten zespół, dom aktora na Szklarskiej. Tam kolega koledze pomagał. Ja pamiętam taką scenę, druga moja premiera, Śmierć Tarełkina. Tarełkina grał Janusz Michałowski, ja grałem Rasplujewa. I oczywiście młodym chłopakiem byłem po szkole, co szkoła mnie dużo nauczyła, ale teatr zawodowy jest zupełnie czymś innym. I taka scena była rozmowy z Tarełkinem, moja, gdzie on mnie zaprasza na kolację i taka rozmowa o wszechświecie, o tym. I za cholerę mi to nie wychodziło. Próbujemy. Ja widzę w oczach Janusza Michałowskiego już takie zmęczenie, trochę poddenerwowanie. Im bardziej to dostrzegam w jego oczach, tym mniej gorzej idzie, bo to natychmiast się człowiek spina. I w pewnym momencie Janusz podchodzi do mnie i mówi: wiesz co, Tadeusz, ty pójdź na chwilę do garderoby i załóż takie długie buty z cholewami. No poszedłem, założyłem takie buty, bo byłem w takich baletkach, próbowałem na scenie. Założyłem te buty i nagle scena wyszła. I tam się takich rzeczy uczyłem. Ja pamiętam, jak podchodziłem do Wojtka Standeły, który teraz jest ze mną w garderobie, przecież świetny, wielki aktor. I mówiłem: panie Wojtku, jak pan to robi, że jak pan mówi na scenie, to jest taka prawda, a ja co powiem, to takie kłamstwo. A Wojtek mówi: poczekaj, młody jesteś, nauczysz się, poczekaj, nie denerwuj się, wszystko przyjdzie.
Ja muzykę zacznę sam. Tęgo gram! Będą tańczyć! cały rok.
Już nie mają go.
Rozśmiej im się w nos.
Chytają cię w dom.
Już nie czują ran.
Zniknął czar.
To drugi czar.
Tyle par.
Miałem zajęcia z Aleksandrem Bardinim, którego uważałem za najlepszego pedagoga. On po prostu potrafił człowieka prześwietlić jak rentgen. Ja pamiętam, bo miałem przez cały okres studiów z nim sceny, ale też miałem rok z nim piosenkę. I właśnie to jest przykład na jego umiejętność pedagogiczną. Wybrałem sobie taką piosenkę znaną bardzo. Za starą przyjaźń, drogi mój, za przyjaźń dawnych lat. I jak wszedłem na estradkę, to Bardini mówi, proszę cały rok tutaj dookoła, ty sobie wymyśl, że jesteś w takiej karczmie, że jest fajnie, pogodnie, wesoło. I niestety źle trafił, bo moje wnętrze wtedy młodego chłopaka było zupełnie skierowane na coś innego. Był to okres, gdzie pokłóciłem się z moją dziewczyną, rozstaliśmy się i strasznie to przeżywałem. I tej wesołości we mnie w ogóle nie było. I spróbowałem raz, drugi, trzeci i Bardini mówi, to ja widzę, że to się z tobą tak nie da. Dobrze, to zrobimy inaczej. To teraz sobie wyobraź, że jesteś niewidomym człowiekiem i spotykasz po latach starego przyjaciela, który z powodu twojego kalectwa nie chce ci podać ręki. Jakby odpycha cię od siebie, bo jesteś kaleką, jesteś już niesprawny. Dołożył do tego wszystkiego organy, to... Ja nie mówię, czy to był sukces, czy nie sukces. Ja tylko pamiętam, że po egzaminie, na którym byli koledzy studenci, Stasia Celińska wybiegła i mówi, Tadeusz, ja się popłakałam po tej twojej piosence. I to właśnie umiejętność Bardiniego, który potrafił znaleźć, że to nie da się. Wbrew temu, co jest w człowieku, to się nie da. Trzeba sięgnąć po to, co jest. Spektakl dyplomowy reżyserował Hibner, Ulysses Joyce'a. Ja w tym spektaklu grałem i na którymś z przedstawień dyplomowych była Izabela Cywińska. Po spektaklu pojechała do Kalisza i poprosiła telefonicznie Andrzeja Seweryna, z którym się znamy. I Andrzej Seweryn zadzwonił do mnie, a był wtedy na etacie w Ateneum i mówi przez telefon, Tadeusz, słuchaj, chciałbym się z tobą spotkać, bo mam taką, prośbę od dyrektora, żeby z tobą porozmawiać na temat angażu. No oczywiście natychmiast mi przyszło do głowy, że Ateneum. Pojechałem na tę rozmowę, Andrzej mówi, wiesz, w Kaliszu jest taki teatr, prowadzi go Cywińska, tam reżyseruje Prus, jest taki teatr Młodych Gniewnych i właśnie ona chciała, żebym z tobą porozmawiał na temat angażu. No przyjechałem do domu, rozmawiam z moim ojcem, mój ojciec mówi, pojedź, porozmawiaj. No, wsiadłem na motocykl, miałem taką WS-kę, pojechałem do tego Kalisza, do pani Cywińskiej, porozmawialiśmy tak chyba z godziny, no i tak jakoś mnie skołowała, że podpisałem ten angaż, czego oczywiście dzisiaj nie żałuję absolutnie. No i tak się zaczął Kalisz. I później po 2 latach przeszliśmy tutaj do nowego, kończyli tutaj remont tego nowego. Na początku graliśmy w Olimpii, także mogę powiedzieć, że od początku tego teatru nowego jestem i dlatego ten teatr tak i kocham i tak bardzo się boję, żeby się coś złego nie stało, bo to bardzo miło, jak się odsłania kurtyna i widzi się, że cała sala jest wypełniona łącznie z balkonem. No dla aktora jest to po prostu frajda. Poza tym publiczność poznańska jest wspaniała po prostu. Młodzież, która przychodzi na wesele, na początku młodzież taka rozbrykana, jakby i tak słucham w garderobie, bo my mamy nasłuch ze sceny i mówię, oj, ciężko dzisiaj będzie chyba z tą młodzieżą. Później na końcu piękna owacja. Na sędziach jest taki odbiór, że jakby komar leciał, to by go było słychać. Tak pięknie ludzie w skupieniu odbierają ten spektakl. Zresztą, co ja tu będę mówił o swoich wrażeniach, wystarczy, że przytoczę Gogola, który kiedyś powiedział, że żeby w teatrze spektakl się udał, publiczność też musi mieć talent.
Z biegiem lat, z biegiem dni, ten umarł, tamtego brak. Człowiek sobie marzy, śni, a z nudów przywdziewa frak. Przyjechałem na wesele. I choć mi niejedno wspak, jakoś dobrze mi.
Jest jedna rola, którą chciałbym powtórzyć. Grałem tutaj w reżyserii Izabeli Cywińskiej, graliśmy Na dnie Gorkiego, grałem rolę Satina. I te wszystkie moje zawirowania życiowe, przez które przeszedłem, ten brak pracy, trochę za dużo alkoholu w życiu, te wszystkie stresy przez te lata i marzę o tym, żeby powtórzyć tę rolę. Tak sobie myślę, że ja teraz wiem, co ten Satin w monologu chciał powiedzieć, jak powiedział, że człowiek to brzmi dumnie.
Jak jesienny wicher doł, zaśpym zwiąd, róży krzak. A tak, skądżebym ja sam to wziął?
Idź precz na pole, puśka, hulaj kochole.
Kto mnie wołał? Czego chciał?
To był reportaż zatytułowany Chochoł. Tadeusz Drzewiecki był aktorem o pięknym głosie, trochę go zniszczył alkoholem. Ale tak jak zwyciężał wielokrotnie na scenie, tworząc wspaniałe role, tak odniósł też zwycięstwo w życiu. Posłuchajmy kompozycji Jerzego Satanowskiego „Miałeś, chamie, złoty róg”. To były Spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.